Czyta Reda Haddad.
Don Quixote, rozdział 18. Sancho dogonił swego pana, choć był tak z sił opadły i wyczerpany, że ledwie swym osłem mógł kierować. Don Quixote, ujrzawszy go w takim stanie, rzekł: Teraz, przyjacielu Sancho, wiem już na pewno, że zamek ten czy zajazd musi być zaczarowany, gdyż ci, którzy tak okrutnie twoim sumptem się zabawiali, są to bez ohyby jakieś straszydła i nie z tego świata istoty. W przekonaniu moim i to mnie ugruntowało, że musiałem się bezradnie poprzez mur dziedzińca smutnemu widowisku przyglądać, nie mogąc żadną modłą na ten mur się wdrapać, ani nawet zleść z Rosynanta. Tak mnie bowiem oczarowali. Przysięgam ci na wiarę, którą Bogu winienem, że gdybym tylko mógł nogę na ziemi postawić, pomściłbym cię tak, że ci wiarołomni łotrzy straciliby raz na zawsze ochotę do podobnych igraszek. Co prawda przestąpiłbym prawa rycerskie, które, jak ci już nieraz mówiłem, nie pozwalają, aby rycerz imał się oręża przeciwko człowiekowi niebędącemu rycerzem, chyba że to czyni w obronie życia własnego i w ostatniej potrzebie. Ja bym się mścił, gdybym mógł, nie zważając na to, czy jestem, czy nie jestem rycerzem, odparł Sancho. Ale nie leżało to w mojej mocy, choć i poprzysiągłbym, że ci hultaje, co sobie ze mnie żarciki stroili, nie byli ani marami, ani istotami zaczarowanymi, jak wielmożny pan powiada, jeno ludźmi z krwi i ciała, na obraz i podobieństwo nasze. Gdy mnie tak podrzucali ku górze i kazali po powietrzu skakać, słyszałem, jak nawzajem wykrzykiwali swoje miana. Każdy z nich miał jakieś. Jeden zwał się Pedro Martinez, drugi Tenorio Hernandez, oberżysta zaś Juan Palenque Mańkut. Innym tedy rzeczom, a nie czarom, przypisać to należy, że nie mogliście, wielmożny panie, przeskoczyć przez mur podwórka albo i zleść z konia. Z tego wszystkiego jedno tylko jaśnie wnosić mogę. Te przygody, których szukamy, koniec końców do takich nas opresji doprowadzą, że nie rozeznamy wkrótce prawej nogi od lewej. Według mego skromnego pojęcia najlepiej i najstosowniej byłoby do naszej wioski powrócić. Zwłaszcza, że teraz jest pora żniw i że trzeba mieć pieczę nad polami. Wpadamy ze złej toni w jeszcze gorszą, z deszczu pod rynnę, jak mówią. Nieboraku Sancho, niewiele się znasz na materii rycerstwa. Milcz i uzbrój się w cierpliwość, gdyż na własne oczy się przekonasz, jak zaszczytną jest rzeczą rycerskiego rzemiosła ćwiczenie. Rzeknij mi, czy może być większe ukontentowanie i większa rozkosz na świecie, niż ta, która się rodzi z wiktorii odniesionej w bitwie i z triumfu nad wrogiem. I być równej nie może! Pewnie, że tak, odrzekł Sancho. Chociaż ja się tam nie znam na tym. Wiem jeno, że od czasu, gdyśmy się stali błędnymi rycerzami, albo raczej odkąd wielmożny pan stał się błędnym rycerzem, gdyż mnie nie wolno się zaliczać do tak znakomitego grona, nie wygraliśmy potyczki żadnej, krom tej z Biskajczykiem, a do tego zostawił pan przecież na placu połowę swego ucha i połowę przyłbicy. Odtąd były tylko kije za kijami i kułaki za kułakami. Ja miałem jeszcze i ten zysk, a przywilej, że kołysały mnie jakieś zaczarowane stwory, na których zemścić się nie mogę, chociaż i bardzo bym tego pragnął, aby dowiedzieć się, jaką miarą można mierzyć przyjemność płynącą ze zwycięstwa nad wrogiem. Taki już jest mój los, Sancho, a i ty go znosić musisz, rzekł Don Quixote. Ale już wkrótce postaram się dostać do rąk miecz z takim kunsztem ukuty, że tego, co go nosić będzie, żadne czary nie dosięgną. Może się zdarzyć, że traf szczęśliwy da mi w rękę miecz, który posiadał Amadis w czasie, gdy się zwał jeszcze rycerzem płomiennej szpady. Był to chyba najzacniejszy miecz na świecie. Krom tej cnoty, o której mówiłem, miał jeszcze i tę zaletę, że był ostry jak brzytew. Nie było zbroi tak silnej i tak zaczarowanej, która by mu się oprzeć mogła.
— Mogę się za szczęśliwego poczytywać — odparł Sancho — gdyż wiem, że jeśli podobny miecz wasza miłość zdobędzie, będzie on służył tylko tym, co otrzymali pasowanie na rycerza, jako i ten balsam. Giermkom zaś na licha uzda się to wszystko.
— Nie obawiaj się, Sancho — rzekł Don Kichot — niebo wynagrodzi cię hojniej niż myślisz. Don Kichot, gważąc na ten kształt z Giermkiem, jechał ciągle przed siebie. Gdy nagle po prawej stronie gościńca ujrzał słup kurzawy, odwrócił się do Sanczy i rzekł:
Nadchodzi dzień, przyjacielu Sancho, gdy fortuna okaże dary, które dla mnie przeznaczyła. Nadchodzi dzień, mówię, gdy dzielności mego ramienia dowiodę i dokonam dzieła, co się raz na zawsze złotymi zgłoskami w księdze sławy zapisze. Widzisz ten tuman, który się tam wzbija? Wiedz, że podniósł się on spod stóp niezliczonego wojska, maszerującego na prawo od nas i złożonego z pułków różnych nacji.
Tedy muszą to być dwa zastępy, odparł Sancho, gdyż po przeciwnej stronie podobno widać kurzawę.
Don Kichot obrócił się na siodle i przekonał się, że Giermek prawdę mówi. Rycerz nasz ucieszył się niepomiernie, gdyż ubabrał sobie, że ani chybi muszą być to dwie wrogie armie, które zderzą się ze sobą na tej rozległej równinie.
Miał zawsze głowę nabitą czarami, przygodami, walkami, historiami miłosnymi, wyzwaniami i różnymi bzdurami, od których roi się w księgach rycerskich. Wszystko, co mówił, myślał albo robił, do tych rzeczy tylko się ściągało. Kurz na drodze wzbijał się spod nóg dwóch trzód owiec i baranów, pędzonych z dwóch stron przeciwnych. Tuman był tak gęsty, że dopiero z bliska rozeznać było można, co jest właściwe.
Co to jest właściwie? Don Kichot z taką wiarą utrzymywał, iż są to dwie armie, że Sancho uwierzył wkrótce i zapytał.
Dobrze, wielmożny panie, ale co nam czynić teraz wypada?
Jak to? Wykrzyknął Don Kichot. Oczywista, że dopomożemy tym, którzy pomocy będą potrzebowali. Trzeba, abyś wiedział, Sancho, że armia maszerująca na prawo od nas pozostaje pod dowództwem wielkiego cesarza Ali Fanfarona, pana wielkiej wyspy Toprabane. Zaś ta, która za nami zdąża, wiedziona jest przez jego adwersarza, króla Garamantów Pentapolina, zwanego rycerzem o obnażonym ramieniu, gdyż wojuje on zawsze z gołym prawym ramieniem.
— A czemu to ci dwaj mocarze tak na siebie dybią? — zapytał Sancho.
— Stali się nieprzyjaciółmi — rzekł Don Kichot — gdyż ten krewki poganin, Ali Fanfaron, zapłonął miłością do córki Pentapolina, bardzo urodziwej i wdzięcznej panienki, która jest w chrześcijańskiej wierze wychowana. Ojciec nie chce jej dać w stadło temu pogańskiemu władcy, póki ów nie odbierze błędliwej wiary fałszywego proroka Mahometa i na prawą wiarę się nie nawróci.
— Na mą duszę! — zawołał Sancho. — Pentapolin dobrze czyni i ze wszystkich sił będę mu się starał dopomóc.
Uczynisz, co ci obowiązek nakaże — odparł Don Kichot. — Aby wziąć udział w podobnej rozprawie, niekoniecznie trzeba być pasowanym na rycerza.
— Och! O, dali pan, to mi się podoba, rzekł Sancho, ale gdzie by tu umieścić osła tak, aby być pewnym, że się go odnajdzie później, gdy się już bitwa skończy? Nie leży to wszak w obyczaju, aby na podobnym wierzchowcu w szranki rycerskie wstępować.
Prawda, odparł Don Kichot, ale możesz go puścić luzem na swobodę. Niech się gubi albo i nie gubi. Odniósłszy w bitwie zwycięstwo, będziemy mieli tyle rumaków do wyboru, że nawet Rosynant zbyt pewny być nie może, czy go na jakiegoś innego wierzchowca nie pomieniam.
Abyś lepiej wszystko mógł ujrzeć, wjedźmy na ten pobliski pagórek, skąd dwie armie widać jak na dłoni. Stanęli na wzgórzu. Gdyby nie tuman kurzu, który spod snuk... Stanęli na wzgórzu. Gdyby nie Tumankurzu, który spod nóg pędzonego bydła się wzbijał i pruszył w oczy, mogliby byli łatwo poznać, że te dwie armie były stadami owiec. Don Kichot, widząc mimo to w swojej wyobraźni to, czego nie widział i czego nie było, zaczął mówić donośnym głosem. Ten rycerz w żółtej zbroi, tam widoczny i noszący na swej tarczy lwa z koroną, który leży rozciągnięty u stóp pięknej damy, jest walecznym Lauralco, panem srebrnego mostu. Ten, co ma na zbroi złote kwiaty, a na tarczy nosi trzy srebrne korony w błękitnym polu, to straszliwy Mico Colombo, wielki Duke de Quiricia. Po jego prawej ręce widać olbrzymiego i zuchwałego Brandan Barbana z Bolisze, pana trzech Arabii. Ubrany jest w skórę wężową, a za tarczę ma bramę, która jak słuch nosi jest jedną z bram świątyni zburzonej przez Samsona, gdy ów z narażeniem życia mścił się na swych nieprzyjaciołach. Lecz zwróć oczy w przeciwną stronę, a ujrzysz na czele innej armii tego, który zawsze był zwycięzcą, a nigdy zwyciężonym, Timonela de Carcajana, księcia Nowej Biskanii. Ma on zbroję w czworakim kolorze. Niebieskim, zielonym, białym i żółtym. Zaś na tarczy nosi złotego kota na czerwonym polu z napisem miau, co jest początkiem imienia jego damy, którą, jak mówią, jest niezrównana Miaulina, córka księcia Alifenica de Algabre. Ten, pod którym ugina się grzbiet rosłej olbrzymiej klaczy i który ma broń jak śnieg białą i tarczę także białą, bez żadnego godła, to świeżo pasowany rycerz Francuz Piotr Paneo, pan baroni de Itric. Tamten, co z żelaznymi piętami ściska boki gniadej i lekkonośnej zebry, a broń ma nakrapianą błękitem, jest potężnym diukiem Nerbi, espartafilardem z Gaju. Na jego tarczy widać szparagowe pole z tym napisem w języku kastylijskim Rastrea mi suerte, ścigałem moją fortunę. W ten sposób Don Kichot nazwał wielu rycerzy z jednej i drugiej armii, wymieniając ich zbroje, kolory, dewizy i herby. Uniesiony złudami swego szaleństwa, ciągnął dalej, bez chwili wytchnienia. Ten poczet przed nami składa się z ludzi różnych nacji. Otóż ci, co piją ze słodkich wód słynnego chrzantu, oto górale uprawiający pola masylijskie, i ci, którzy przesiewają piasek złoty w Arabii Szczęśliwej oraz radują się widokiem sławnych wybrzeży jasnego Termodontu. Numidowie, niestateczni w swoich przyrzeczeniach, słynni w strzelaniu z łuku Persowie, Partowici i Medowie, co walczą rzucając się do ucieczki, Arabowie, których mieszkania namioty stanowią, Scytowie okrutni, Etiopowie o przekłutych wargach i tysiąc jeszcze innych nacji, które z wyglądu poznaję, aczkolwiek dobrze sobie ich nazw nie przypominam. W tym zaś zastępie ciągną ci, co piją z kryształowych wód Betisu, obrzeżonego gajami oliwnymi, którzy myją i odświeżają swoje oblicza w falach złocistego tagu, wiecznie w wodę obfitującego, ci, co depcą po polach tarsatańskich, bogatych w pastwiska i ci, co szczęśliwe życie wiodą na elizejskich łąkach Kseresu. Kseresu, bogaci manczegowie, po złocistymi kłosami uwieńczeni, w żelazo zakuci potomkowie starożytnych gotów, ci, co się kąpią w Pisuegra, słynnej ze spokojności nurtu swego, ci, którzy pasą swoje stada na rozległych pastwiskach krętego Guadiana o podziemnym nurcie, ci, co drżą z zimna w pirenejskich borach i na białych szczytach dumnego Apeninu, jednym słowem wszyscy, których obejmują granice Europy. Bóg wie, ile prowincji wymienił, ile nacji nazwał, nadając każdej należne jej przymioty i własności. Czynił to zaś z wielką szybkością, obałamucony tym wszystkim, co czytał w swoich kłamliwych księgach. Sancho Panza słuchał uważnie jego słów, nie puszczając pary z gęby. Jeno od czasu do czasu odwracał głowę, aby się przekonać, czy nie widać tych olbrzymów i rycerzy, o których jego pan mówił, ale nie mogąc ich dostrzec, rzekł: niech diabli porwą wszystkich tych ludzi, olbrzymów i rycerzy, o których wasza miłość prawi. Ja ani jednego tutaj nie spostrzegam. Może to wszystko są czary jako i widma tej nocy?
Jak możesz tak mówić? — rzekł Don Kichot. — Nie słyszysz rżenia koni, dźwięku trąb i odgłosu bębnów?
— Słyszę jeno — odparł Sancho — głośny bek baranów i owiec. W istocie tak było, gdyż dwa stada zbliżyły się już znacznie.
— Strach twój, Sancho — rzekł Don Kichot — sprawia, że nie widzisz ani nie słyszysz, tak jak widzieć albo słyszeć powinieneś. Trwoga obałamuca zmysły i czyni, że rzeczy innymi być się zdają, niż są w istocie. Jeśli tak truchlejesz, cofnij się na stronę i zostaw mnie samego. Starczy mnie jednego, aby zapewnić zwycięstwo tej armii, którą pomocą moją zaszczycę. Rzekłszy te słowa, spiął Rosynanta ostrogą i nastawiwszy kopię, runął jak błyskawica z pagórka. Sancho krzyknął w ślad za nim – wracajcie, wasza miłość, panie Don Kichocie, gdyż przysięgam na Boga, że to owce i barany, na które teraz uderzyć chcecie. Przeklęty ten, co zbłodził, cóż to znowu za nowe szaleństwo, wracajcie. Rozejrzyjcie się dobrze, nie ma tam przecież ani olbrzyma, ani żadnego rycerza, ani kotów, ani tarczy całej, czy też kawałka. O nieszczęsna dola moja, o nieszczęsna dola moja.
Don Kichot nie obejrzał się nawet, lecz gnał naprzód, krzycząc donośnym głosem.
— Hej, rycerze, którzy walczycie pod sztandarami walecznego cesarza Pentapolina o zakasanym rękawie, zdążajcie za mną, a obaczycie, z jaką łatwością pomszczę się za niego na jego nieprzyjacielu Ali Fanfaronie z Topabanu. — Z Trapobanu!
I mówiąc tak, wpadł w sam środek stada baranów i zaczął je układać z takim animuszem i zapałem, jakby miał do czynienia ze śmiertelnymi swymi wrogami. Pasterze i owczarze pędzący stado wołali nań, aby się zatrzymał, ale widząc, że wszystkie krzyki są daremne, naciągnęli proce i jeli pozdrawiać go kamieniami wielkimi jak pięści. Don Kichot nie zważał na to, uganiał się tylko na wszystkie strony, wołając – gdzie jesteś, pyszny Ali Fanfaronie? Do mnie, tu sam, do mnie! Czekam na ciebie tutaj, chcąc doświadczyć twoich sił i ukarać cię gardłem za krzywdę, którą uczyniłeś walecznemu rycerzowi Pentapolinowi, królowi Garamontów! Nagle poczęstunek z dna rzecznego uderzył go w bok i złamał mu dwa żebra. Widząc się tak potraktowanym, pomyślał, że jest zabity – albo i ciężko poraniony. I przypomniawszy sobie o balsamie, wydobył flaszkę, podniósł ją do ust i ją wlewać u flikwor do brzucha. Tymczasem nadleciał nowy podarunek. Uderzył go w rękę, roztrzaskał butelkę, wybijając mu i unosząc ze sobą trzy czy cztery zęby i miażdżąc dwa palce u ręki. Tak potężne były te dwa ciosy, że rycerz nasz zwalił się z konia na ziemię jak długi. Pasterze, zbliżywszy się do niego, sądzili, że jest bez duszy. W wielkim pośpiechu zegnali do kupy stado, zarzucili na plecy 7 zabitych owiec i odeszli, nie oglądając się wcale za siebie. Sancho przez ten cały czas nie ruszał się z pagórka, skąd przyglądał się szaleństwom swego pana i wyrywając sobie garścią włosy z brody, przeklinał dzień, w którym go poznał. Ujrzawszy, że zwalił się z konia i że pasterze odeszli, zjechał ze wzgórza, zbliżył się i znalazł go w bardzo żałosnym stanie, aczkolwiek jeszcze przytomności nie był utracił. — Czy nie mówiłem wam, panie — rzekł — żebyście wrócili, gdyż nie są to dwa wraże zastępy, jeno barany i owce.
— Ten łotr, czarnoksiężnik — odparł Don Kichot — mój potężny wróg, tak odmienia i zniekształca rzeczy. — Wiedz, Sancho, że takim czarnoksiężnikom bardzo łatwo jest przedstawiać wszystko tak, jak im się podoba. Zaś ów niegodziwiec, prześladując mnie i wiedząc, że w tym spotkaniu okryje się sławą, zamienił przez zazdrość zastępy nieprzyjaciół w stada owiec. Ale uczyń jedną rzecz, Sancho, w tym celu, abym się wywiódł z błędu i poznał prawdę, która jest taka, jak ci mówię. Siadaj na swego osła i jedź za nimi, a obaczysz, że gdy się tylko trochę stąd oddalą, do pierwotnych swych postaci powrócą i kształt baranów opuszczając, staną się ludźmi takimi, jak ci opisywałem. Ale nie odchodź teraz, gdyż potrzebuję twojej pomocy. Zbliż się do mnie i obacz, ile mi zębów brak, gdyż wydaje mi się, że ani jeden w gębie mi nie pozostał. Sancho zbliżył się tak, że mu prawie wzrok w głąb gardzieli zapuścił.
Wówczas właśnie balsam jął się burzyć w żywocie naszego rycerza i w chwili, gdy Sancho do gęby mu zaglądał, nagle z taką gwałtownością, jak muszkiet kulę wyrzuca, Don Quixote wyrzucił wszystko, co miał w żołądku, na brodę litościwego giermka.
— Najświętsza Mario! — krzyknął Sancho. — A cóż to się znowu dzieje? Ani chybi, nieszczęśliwy mój pan jest ranny śmiertelnie, gdyż krew z ust oddaje.
Przyjrzawszy się jednak baczniej, przekonał się po zapachu, kolorze i smaku, że to nie krew, lecz balsam, który Don Quixote wypił i zaraz tak jego nudności napadły, że wyprzątnął na swego pana wszystko, co miał w bebechach. Pozostali. I zaraz takiego nudności napadły, że wyprzątnął wszystko, co miał w bebechach. Pozostali tak czas nijaki, czyści, jak dwie perełki. Sancho podbiegł do swego osła, by wziąć sakiew wszystko, czego potrzeba było do opatrzenia swego pana. Ale nie znalazłszy tłumoczka, o mało zmysłów z rozpaczy nie postradał. Złorzeczył samemu sobie i poprzysiągł sobie w sercu, że opuści swego pana i że do wsi powróci, choćby miał i stracić swoje dawne zasługi i nadzieje na otrzymanie przyrzeczonej wyspy. Don Quixote tymczasem podniósł się, wsadził sobie lewą rękę do gęby, jakby w obawie, aby mu reszta zębów nie wyleciała, i ująwszy w drugą rękę cugle Rosynanta, który nie ruszył się ani o krok od swego pana, zbliżył się do giermka. Sancho oparł się piersią na ośle, podparł głowę dłonią i trwał tak, niby człek w głębokich rozmyślaniach pogrążony. Don Quixote, ujrzawszy go w tej postawie, z oznaką głębokiego smutku na twarzy, rzekł:
Nie będziesz wart więcej od innego, jeżeli nie będziesz czynił więcej niż inny. Wszystkie te burze, które nad nami szaleją, nie sąż dowodem, że wkrótce niebo się wypogodzi i że nasze sprawy dobrze się ułożą. Niepodobne to do wiary, aby zło, jak i dobro, wiecznie trwało. Jeśli zło dość już dokuczyło, znak to nieomylny, że dobro jest gdzieś w pobliżu. Przestań się trapić nieszczęściami, które na mnie spadają, gdyż nawet najmniejsza ich cząstka na ciebie nie przypada.
— Jakże to? — spytał Sancho. — Czyli ten, którego wczoraj po powietrzu ciskano, nie był przypadkiem synem mego ojca? A sakwy pełne wszystkich moich zapasów należałyż do kogo innego? — Nie masz więc swoich sakiew? — Oczywista, że nie mam — odparł giermek. — Tedy nie będziemy mieli dziś nic do gęby włożyć — rzekł Don Quixote. — Zapewne — odparł giermek — chyba że znajdziemy na łąkach te zioła, którym, jak wasza miłość powiada, nieszczęśliwi rycerze błędni mają zwyczaj zastępować posiłek. — Po prawdzie — rzekł Don Quixote — wolałbym na ten czas ćwierć bochenka chleba albo podpłomyka, dwie główki sardynek czy śledzi, niż wszystkie zioła, które opisuje Dioskorid, choćby go i był objaśnił doktor Laguna. — Wsiądź jednak na osła, mój Sancho, i jedź ze mną, gdyż Bóg, który nad wszystkim ma pieczę i nas nie opuści, zwłaszcza że wszystko dla jego chwały czynimy. Nie zapomina on o najmniejszych komarach w powietrzu, o robaczkach na ziemi, ani o owadach i o żabkach w wodzie, a jest tak litościwy, że roztacza blask słoneczny, zarówno nad dobrymi, jak i nad złymi, i rosę swą spuszcza na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Wasza miłość, rzecze Sancho, lepiej by uczynił, gdyby został kaznodzieją, a nie błędnym rycerzem. Błędni rycerze, rzekł Don Quixote, wiedzą wszystko, gdyż o wszystkim wiedzieć muszą. W dawnych czasach był i taki, co na środku gościńca prawił kazanie, jakby na Uniwersytecie Paryskim stopień naukowy zyskał. Z tego wnosić można, że nigdy lanca nie stępiła pióra, ani pióro lancy. — Niechaj będzie tak, jak wasza miłość mówi — odparł giermek. — Ale chodźmy stąd i rozejrzyjmy się za noclegiem. Niech Bóg sprawi, aby nie było tam der ani ludzi, którym krotochwile po głowie chodzą, widm ani maurów zaczarowanych — gdyż jeśli się trafią, wyślę ich do wszystkich diabłów. Zwróć się do Boga, mój synu, i wiedź, gdzie chcesz, gdyż tym razem tobie chcę zostawić troskę o nocleg. Ale daj tutaj rękę, pomacaj palcem i obacz, ile mi zębów brak po prawej stronie górnej szczęki, gdyż tutaj właśnie srogi ból odczuwam. Sancho wsadził dwa palce Don Quixotowi do ust i rzekł: Ile zębów trzonowych miał wasza miłość po tej stronie?
Cztery, odparł Don Quixote, a prócz zęba mądrości wszystkie całe i zdrowe.
Niech wasza miłość zważy dobrze na to, co mówi, rzekł Sancho.
Cztery, mówię, a może i pięć, odparł Don Quixote.
gdyż przez cały ciąg życia mego ani mi żadnego zęba nie wyrwano, ani mi też żaden nie spróchniał i nie wypadł. A jednak tutaj na dole ma wasza miłość tylko dwa siekacze i jeden pieniek. Co się zaś tyczy górnej szczęki, to ani połowy zęba doszukać się nie mogę. Wszystko tu jest gładkie i równe, jak dłoń. O, ja nieszczęśliwy! Zawołał Don Kichot, usłyszawszy smutną wiadomość z ust Giermka. Wolałbym stracić ramię, oczywiście nie to, które mieczem szurmuje. Szermuje. Wie Sancho, że gęba bez zębów jest jak młyn bez kamienia. I że o ząb więcej się troszczyć trzeba niż o klejnot. Podobnym utrapieniom podlegają ci, co w surowym zakonie rycerstwa na świecie żyją. Wsiądź na osła, przyjacielu, i prowadź. Podążę za tobą, gdzie chcesz. Sancho wyprzedził pana i zwrócił swego osła w tę stronę, gdzie jak miarkował, może się znajdować gospoda. Nie oddalał się jednak od głównego traktu, który w tej okolicy dość był uczęszczany. Jechali powoli. Noga za nogą, gdyż ból, który Don Kichot odczuwał w szczękach, ani na chwilę nie folgował i zbytnio spieszyć mu się nie pozwalał. Sancho postanowił rozerwać go trochę i coś mu opowiedzieć. Między innymi rzeczami opowiedział mu o tym, co jest zawarte w rozdziale następnym.
Czyta Reda Haddad.